Witam gorąco. Jestem trochę zaskoczony waszym licznym przybyciem. Nie, żebym uważał, że temat i możliwość spędzenia wspólnie czasu nie była tego warta, ale tak to jest. Środek tygodnia, wy jesteście po całym dniu pracy, ja również jestem po całym dniu pracy i bardzo często w takich sytuacjach szuka się komfortu i odpoczynku. Ale myślę, że wybierając to, by spędzić czas przed Bogiem, dokonujemy lepszego wyboru. Mówić będę, tak jak zostało to zapowiedziane, o uzdrowieniu. I jest to temat, który ma bardzo duży wpływ na moje życie. Jest to temat, którym też w nieco poważniejszy sposób zajmuję się od kilku lat, aczkolwiek moje pierwsze doświadczenia związane z tym tematem sięgają daleko. Jestem nawrócony od ponad 21 lat i na samym początku doświadczyłem Bożej ponadnaturalnej pomocy dla siebie. Nie trwało to długo, kiedy Bóg zaczął używać również mnie, by nieść pomoc dla innych. I to, w co wierzę, to, w jaki sposób zetknąłem się z Ewangelią, to, w jaki sposób zetknąłem się z Chrystusem, od początku do końca pokazuje mi pewną rzecz, że Bóg jest zainteresowany tym, by wkroczyć do naszego życia naprawdę. Nie jako idea, nie jako religia, nie jako zestaw nakazów moralnych, nie jako wyznacznik dla naszej filozofii życiowej, ale wierzę w to, że Bóg chce wkroczyć do naszego życia naprawdę jako osoba. I to, co dostrzegam, to to, że chce On wstąpić do naszego życia jako osoba, która będzie otaczana najwyższą uwagą z naszej strony. To jest zdumiewające w Bogu, ale kiedy zastanawiamy się, czy Bóg naprawdę czegoś chce, czy posiada jakieś pragnienia, czy jest coś, co Go naprawdę interesuje, a mówimy o kimś, kto jest Stwórcą Wszechrzeczy, to On wymyślił kod genetyczny, który znajduje się w naszych ciałach, którego naukowcy nie są w stanie zgłębić. To On stworzył kosmos. To On stworzył całą mnogość życia i całą przestrzeń. On stworzył wszystkie prawa fizyki. On stworzył to wszystko, czego człowiek nie jest w stanie zrozumieć. On nie tylko to rozumiał, On to stworzył. I wszystko to, z czym my możemy się zetknąć, ten fizyczny wymiar świata, jest tylko nikłym wyobrażeniem na temat Jego potężnej mądrości, na temat Jego potężnej mocy. Kiedy mamy do czynienia z Bogiem i myślimy o Nim, to dochodzimy do takiego wniosku. Jeśli On czegoś chce i jest naprawdę tak potężny, to przecież On może mieć wszystko, co chce. On może stworzyć sobie wszystko, czego pragnie. Ale jeśli zaczynamy naprawdę poważnie badać temat i sprawdzać, czy Bóg posiada pragnienia, to dochodzimy do jednej z najbardziej zdumiewających prawd. Dochodzimy do prawdy, która poraża, która powoduje, że nie możemy przejść obok tego obojętnie. Największym pragnieniem Boga jest coś, czego nie może sobie stworzyć. Co więcej, jest to coś, co ty możesz mu dać lub czego możesz mu nie dać. Bóg oczekuje, że będziemy go kochali. Chce tego, mówi o tym. I przez cały czas miłość względem niego jest naszym wyborem. Nigdy nie zmusi nas do tego. Cały czas będzie oczekiwał, że nasza miłość względem niego będzie aktem woli z naszej strony. To jest zdumiewające. Bóg chce być kochany. Bóg również chce okazywać miłość tobie. To jest naprawdę czymś zdumiewającym. Jeśli chcemy dowiedzieć się czegoś o Bogu, jeśli chcemy wprowadzić do swego życia jakieś nowe prawdy, to muszą one znajdować się na właściwym fundamencie. Na tym fundamencie, który jest związany z tym, jak bardzo jesteśmy przez Boga cenieni, jak ważną rolę nam przypisał, jak bardzo jesteśmy przez Niego kochani. To również wiąże się z tematem uzdrowienia, który poruszać będę, ale bez zaznaczenia tego na samym początku, że największym Bożym pragnieniem jest to, byśmy Go kochali. Największym Bożym pragnieniem jest wyrażanie miłości względem nas. Doświadczenie wzajemności. Nie podnoście rąk, bo może tak być. Zadam pytanie, ma być retoryczne. Czy ktoś z was kiedyś kochał, a nie był kochany? Pustka z drugiej strony jest bardzo bolesna. Bóg kocha nas naprawdę. Obchodzimy Go naprawdę. On się nigdy nie będzie nam narzucał, ale nigdy nie zmieni swoich oczekiwań. zrobił coś dla nas. Początek Ewangelii Marka zaczyna się od słów. Ewangelia o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Słowo Ewangelia znaczy dobra nowina. W dawnym greckim języku, gdy ktoś przybywał, by ogłosić dobrą wiadomość, że walka została wygrana, przybywał z pola walki i ogłaszał: wygraliśmy. To była dobra nowina. Te słowo Ewangelia było w ten sposób używane, by ogłosić zwycięstwo, by ogłosić pomyślne rozwiązanie sprawy. Co to znaczy, że mamy Ewangelię o Jezusie Chrystusie? W najprostszym skrócie znaczy to tyle. Boży Syn przyszedł na ziemię jako dowód Bożej miłości. Widząc nas obciążonych winami, obciążonych grzechami i zmierzających prosto do piekła, postanowił wziąć na siebie karę, która nam przysługiwała. Wziął na siebie grzechy, które my popełniliśmy, winę za te grzechy, sam nigdy nie zgrzeszył, a został potraktowany tak, jak został potraktowany, by spłacić moje i twoje długi. To dokonało się. Jezus umarł za mnie i za ciebie. Został pogrzebany i zmartwychwstał. I od tego czasu jest głoszona dobra nowina. Bóg przyjął ofiarę Jezusa, którą On popełnił w twoim imieniu. To zostało przyjęte. I dobra nowina od tamtego momentu musi być ogłaszana, a my jako ludzie potrzebujemy ją przyjąć. Bez osobistego stosunku do Ewangelii i specyficznych jej aspektów nie będziemy mogli doświadczać tego, co Bóg dla nas zrobił. Biblia mówi, że musimy przyjąć wszystko to, co zostało obiecane przez wiarę. Biblia również zadaje pytanie w liście do Rzymian, jak możemy uwierzyć, jeżeli nie jest głoszone. Musimy usłyszeć, czasami słyszymy to, ale potrzebujemy naprawdę na nowo odświeżyć dla siebie Ewangelię, po to, by jej treść naprawdę dotarła do naszego wnętrza, byśmy mogli w nią naprawdę uwierzyć, nie tylko być poinformowani o niej, ale byśmy mogli w nią uwierzyć w sposób osobisty. To, że Jezus jest Zbawicielem świata, a ty możesz się z tym zgodzić, nie zbawi ciebie i nie otworzy tobie drogi do zbawienia. Pytanie brzmi, czy Jezus jest twoim Zbawicielem? Czy ty oddałeś swoje życie Chrystusowi? Niedawno byłem w pewnej sytuacji. W jednej z polskich niewielkich miejscowości pewna rodzina znajdowała się w dramatycznej sytuacji od 5 lat. Głowa tej rodziny opowiedziała mi o tych wszystkich wydarzeniach. Zszedł któregoś dnia do piwnicy, chciał w tej piwnicy wykopać małą studzienkę, z racji, że nie było w niej podłogi, chciał to zrobić. I kiedy zaczął kopać, odkopał czyjąś czaszkę. Szybko wrzucił ją z powrotem, przesypał piaskiem i chciał, żeby nikt się o tym nie dowiedział. Ale w domu zaczęło straszyć. Zaczęło straszyć jego dzieci, zaczęło straszyć wszystkich, którzy mieszkali w tym domu. Zaczęły dziać się potworne rzeczy. Koniec końców prawie każdą noc przez ileś miesięcy spędzali poza domem, bo jeśli zostawali w domu, to nie mogli w tym domu zasnąć, bo co chwila coś się działo. Pomyślał sobie, że to musi mieć związek. Zadzwonił na prokuraturę, ktoś przyjechał, przekopano mu piwnicę, znaleziono szczątki 4 osób i fragmenty 5 szkieletu. Musiała mieć miejsce tam jakaś straszna tragedia. Przez 5 lat szukali różnych egzorcystów, szukali różnych ludzi, którzy byliby w stanie zaradzić coś w tej sytuacji. I przez te 5 lat ciągle ponosili straszne konsekwencje wynikające z obecności tego czegoś w ich domu. Tego roku na wiosnę zadzwonił do mnie dziennikarz, który robił materiał radiowy o nich. I zapytał, czy mógłby dać im mój numer telefonu. Koniec końców spotkaliśmy się, rozmawialiśmy. Powiedziałem im wszystko to, co jest najważniejsze, jeśli chodzi o osobę Jezusa. Powiedziałem, Jezus jest Zbawicielem. On wybawia, On ratuje. Wy jesteście w kłopocie, a On ma dla was ratunek. Przedstawiłem im warunki zbawienia. Powiedziałem, czy chcecie, by Chrystus był waszym Zbawicielem i wybawił was w tej sytuacji. Koniec końców 9 osób oddało życie Chrystusowi. Sytuacja została bardzo konkretnie przełamana. Ale był tam chłopak. Jeden z synów tej rodziny był tak bardzo udręczony tym, co się działo przez te 5 lat, że wypowiedział do tego ducha, że jest gotów się jemu podporządkować, jeśli tylko przestanie go męczyć. Więc kiedy przedstawiałem Ewangelię, ów chłopak był jedyną osobą, która nie chciała ogłosić Chrystusa jako swojego Zbawiciela, nie chciała prosić wspólnie o pomoc. Spytałem dlaczego. On powiedział, wiesz, ja prosiłem Boga o pomoc i On był obojętny, nie pomógł mi. Teraz mnie nie obchodzi. Zapytałem, a dlaczego Bóg miałby ci pomóc? Czy Chrystus jest twoim Zbawicielem? Czy jest twoim Panem? Czy oddałeś Mu swoje życie? On powiedział, nie. Jest dla ciebie obcym. Powiedział, tak. Ty jesteś dla Niego obcy. Powiedział, tak. Więc starałem się to wyjaśnić temu chłopakowi tak prosto, jak tylko było to możliwe. Powiedziałem, wiesz, jeśli na tej ulicy ktoś weźmie teraz śrubokręt i zacznie rysować maskę jakiegoś samochodu, nie dotknie mnie to zbyt boleśnie. Nie ucieszę się z tego, ale to mnie nie dotknie. Ale jeśli by podszedł do mojego samochodu i zaczął to robić, to wierz mi, żebym zareagował. Jeśli chcesz pomocy Chrystusa, to najpierw się upewnij, czy zrobiłeś wszystko, by stać się osobą Chrystusa, by oddać się Jemu, bo On dba o swoją własność. On dba o swoje dziedzictwo. Biblia mówi o tym, że nasze ciała są świątynią Ducha Świętego. Czy ktoś z was lubi jeździć dobrymi samochodami?
To było znowu retoryczne, tak?
Myślę, że każdy z nas rozumie, jak wiele komfortu możemy czerpać z tego, kiedy mamy dobry dom, dobry samochód. Chcemy mieć dobre rzeczy, z których możemy korzystać. I kiedy je mamy, dbamy o nie. A Biblia mówi, że ciało wierzącego człowieka jest świątynią Ducha Świętego. To jest niesamowite. To powoduje, że zupełnie inaczej patrzę na temat uzdrowienia. Nie muszę błagać Boga, by w swym miłosierdziu zechciał na chwilę zapomnieć o tym, że jest srogi i obojętny i nakłaniać Go na siłę, żeby zechciał zadbać o to, co należy do Niego. Ale jestem Mu wdzięczny za to, że każda komórka mojego ciała jest Jego własnością. Nie ma we mnie takiego kawałka, który by nie należał do Chrystusa. Jeśli tak się rzeczy mają, to zaufanie, że Bóg będzie dbał o to, co należy do Niego, jest najprostszą rzeczą, z jaką możemy do Boga przyjść. Kiedy rozmawiałem z tym chłopakiem i on zrozumiał, na czym polega problem, oddał życie Chrystusowi. Z racji, że jest to miejscowość zbyt daleko ode mnie, powierzyłem tą sprawę w ręce przyjaciela, który mieszka obok i wiem, że w tej rodzinie naprawdę nastąpił przełom. Jest inaczej. Wielu ludzi chciałoby mieć Boga i wierzyć w Boga, do którego możemy przyjść, wpaść jak do świętego Mikołaja i powiedzieć, tu jest moja kartka i moje życzenia świąteczne. Spełnij je. Przypomnę sobie o tobie za rok, kiedy znowu będę miał jakieś życzenia. To nie jest dobra relacja. To nie jest dobre wyobrażenie o relacji z Bogiem. Bóg jest bezgranicznym, wszechmogącym Bogiem, chcącym zaangażować się w nasze życie, ale On nie jest głupim Bogiem. Nie interesuje Go nasza powierzchowność. Każdy z nas zetknął się z ludźmi, którzy gdzieś pod jakimś marketem usiłują zorganizować sobie nasze 2 złote. Stawki są różne. Okej, dzięki. Stawki są różne. Ludzie chcą zorganizować coś od nas. Jesteśmy dla nich tyle warci, ile to, co mogą od nas wyrwać. Nie jest to fajne. Niektórzy z nas mają takich znajomych, którzy przypominają sobie o nas w momencie, kiedy mają potrzebę. W ogóle ja nie wiem, czy to jest tylko polska metoda, czy ogólnie w świecie tak to też funkcjonuje. Ludzie pożyczają od ciebie pieniądze i chwilę później muszą znaleźć dobry powód, żeby się na ciebie obrazić. Też tak macie? To nie jest patent, który funkcjonuje tylko na Mazurach. Najpierw pożyczają od ciebie pieniądze, a później muszą się na ciebie obrazić po to, żeby zdystansować się tak daleko, jak się tylko da i nie musieć wracać do tej sprawy. Wielu ludzi funkcjonuje w taki sposób bardzo roszczeniowy i pasożytniczy. I kiedy mamy do czynienia z takimi osobami, wzbudza to nasz niesmak. Czasami sobie myślę, czemu ten człowiek mnie oszukuje? Przecież mógłby poprosić, dałbym mu to, czego chce. Nie musi mnie oszukiwać. Ale często ludzie wolą manipulować, kłamać i robić tym podobne rzeczy. Ale jak my wypadamy, kiedy przychodzimy do Boga? I kiedy w naszej postawie jest coś takiego, ty jesteś wszechmogący, ty możesz wszystko, więc mnie interesuje 2 złote na wino. To nie jest dobre. Bóg może wszystko. I Bóg chce wszystkiego. Bóg chce być tak blisko nas, jak tylko to jest możliwe. Chrystus nie tylko chce nas uleczyć, ale Chrystus również chce uczynić nas narzędziami swojego uleczenia. To, co jest ciekawą rzeczą, to bardzo wielu ludzi, którzy zaczęli szukać Bożego uzdrowienia, dlatego że byli w jakiejś trudnej sytuacji, byli na coś chorzy. Wielu ludzi, którzy zaczęli szukać w temacie Bożego uzdrowienia, odkryli pewną rzecz, która powodowała, że stawali się coraz bardziej dezorientowani w trakcie tych swoich poszukiwań. Chcieli się dowiedzieć, jak Bóg może ich uzdrowić, a Bóg zaczął ich uczyć, jak oni mogą uzdrawiać innych. To się bardzo często dzieje. Więc kiedy myślę o tym, jak Bóg się zachowuje, a mam sporo ciekawych doświadczeń, to widzę, że Bożym pragnieniem dla nas jest zawsze coś znacznie więcej niż to, co jest naszym pragnieniem od Boga. Więc przyjrzyjmy się, jak sprawa powinna wyglądać. Apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian w 16 wersecie: albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Więc Biblia mówi o tym, że Ewangelia zaczyna działać w naszym życiu, w mocy, dzięki wierze. Aby wierzyć, musimy najpierw Ewangelię zrozumieć. Musimy często ją sobie odświeżyć. Musimy często ją przepisać na swój prywatny język. Większość wierzących ludzi wierzy w to, że Bóg uzdrawia. Ale niewielu wierzy, że może uzdrowić ich. A jeszcze mniej ludzi wierzy w to, że może posłużyć się nimi, by uzdrawiać innych. Kiedy jesteśmy poinformowani tylko o faktach związanych z Ewangelią, a nie stały się one częścią naszego życia, to mamy jedynie informacje, a to jest za mało. Biblia mówi, że diabeł wierzy w Boga. Dlaczego miałby nie wierzyć? Widział go i drży. Ktoś z nas mógłby widzieć mapę jakiegoś kraju, w którym chciałby się znaleźć. Może nawet zdjęcia z tego kraju. Albo jakiś film. Ale mógłby nigdy w tym kraju nie być. Jest różnica między byciem poinformowanym, a byciem wierzącym. Wiara powoduje, że stajemy się zaangażowani i stajemy się częścią tej prawdy, w którą wierzymy. Więc pójdźmy dalej. Zobaczmy, jakie są wyobrażenia Boga na nasz temat. W Ewangelii Marka, w 16 rozdziale, Jezus tuż przed swoim wniebowstąpieniem mówi pewne słowa, które mają ogromne znaczenie. W ostatnich słowach Jezusa znajduje się za każdym razem, ilekroć do nich zajrzymy, czy to są Jego słowa z Ewangelii Mateusza, czy Jego słowa z Ewangelii Marka, czy z początku Dziejów Apostolskich, to zauważymy, że 2 główne tematy, które Jezus poruszał przed wniebowstąpieniem, mówił głoście i mówił o mocy. To były 2 główne tematy. mówił, że Ewangelia musi się rozszerzać, a Boża moc temu będzie towarzyszyć. Jednak w Ewangelii Marka, to co jest specyficzne, owe słowa zostały bardziej sprecyzowane. 16 rozdział od 15 wersetu mamy takie stwierdzenie Jezusa. I rzekł im: idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Ale kto nie uwierzy, będzie potępiony, a takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im, na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał, potwierdzając ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. To jest wyobrażenie Chrystusa o Ewangelii. To jest wyobrażenie Chrystusa o Kościele. Kościół powinien doświadczać prawdziwości Ewangelii i prawdziwości Bożej mocy obecnej w Kościele. Do tego zostaliśmy stworzeni. Czy to znaczy, że mamy błagać, by Bóg zechciał spojrzeć na nas jako na osoby, w których życiu powinna pojawić się moc? Nie. Powinniśmy odważyć się, by uwierzyć w to, że to jest prawdą. Naszym przeznaczeniem jest reprezentować Królestwo Niebios, które jest pełne mocy. I Bóg, który oczekuje od nas, że będziemy dzielili się Ewangelią, już nam to obiecał. Nie musimy Go o to prosić. On już nam to obiecał, że jeśli będziemy głosić Jego Słowo i będziemy wykazywać się wiarą, towarzyszyć temu będzie Jego nadprzyrodzona moc. My jako wierzący ludzie często próbujemy wyważać otwarte drzwi. Co chcę przez to powiedzieć? Nasze modlitwy bardzo często nie wyrażają wiary w Bożą dobroć. Wiedziałem o tym i wielokrotnie przyłapywałem się na tym, że proszę Boga o coś i odwracając tą sytuację uświadamiałem sobie, że prosząc Boga o to, muszę najpierw zakładać, że Bóg tego nie chce i że muszę Go przekonać do tego. Więc stwierdzałem, że grunt, z którego się modlę, jest niewłaściwy. Ale któregoś dnia przeżyłem coś bardzo poruszającego. Coś, co spowodowało, że ta lekcja odcisnęła się w moim sercu i było mi łatwiej zmienić mój sposób myślenia i modlitwy. Jestem zaangażowany w wiele przedsięwzięć. Jednym z wielu przedsięwzięć, w które się angażuję, jest Slot Art Festival koło Wrocławia. Przyjeżdża tam koło 6 tysięcy ludzi. Mamy tam spotkania ewangelizacyjne, dzieje się dużo rzeczy w obszarze takiej aktywności kulturalnej. I angażując się w ten festiwal, zawsze bolałem nad pewną rzeczą. Po roku szkolnym byłem totalnie wykończony. Pracując jako profilaktyk uzależnień, zwykle na początku lipca już miałem objawy depresji, nic mi się nie chciało robić. Byłem tak wykończony, że nie chciało mi się nigdzie jechać i nic robić. Slot to impreza, której trzeba poświęcić tydzień i znajduje się ponad 600 kilometrów od mojego domu. Okej, myślę, że część z Was może to kojarzyć. Ode mnie jest znacznie dalej niż od Was do tego miejsca. Więc któregoś dnia siedziałem tam na slocie. Postanowiłem zjeść jakieś lekkie śniadanie. Wypadła golonka. Siedząc nad tą golonką, myślałem sobie: mój Boże, nie przyjadę tu więcej. Pomyślałem sobie, jeśli poprowadzę te swoje wykłady do końca, to będę musiał wracać około 30 godzin pociągiem do domu. Gdybym wyjechał z samego rana, potrwałoby to 20 kilka godzin, ale wyjeżdżając teraz, kiedy tak myślałem o tym, z naprzeciwka wyszli pewni ludzie. Poznałem ich kilka tygodni wcześniej. Okazało się, że to osoby z okolic Łodzi, którzy zamierzali jechać do domu chwilę po śniadaniu. Spytałem, czy zaczekają na mnie 2 godziny. Zaczekali. Przeskoczyłem znaczącą część tej trasy. Pojechałem później stamtąd do Warszawy. Kiedy byłem na jednym z dworców warszawskich i musiałem przenieść się na następny. Biegłem spocony, wystraszony ze swoimi tobołami i w środku błagałem Boga, byleby tylko była taksówka, bylebym zdążył na tamten dworzec, byleby mi się udało. Boże, błagam Cię, wiesz, że byłem tam z Twojego powodu, błagam Cię, nie zostawiaj mnie. I usłyszałem Bożą odpowiedź. Za kogo Ty mnie masz? Jak Ty mnie traktujesz? W jakim świetle to mam mnie postawić? I od razu wyobraziłem sobie sytuację, w której ktoś musiałby błagać swojego ojca o to, żeby go dobrze potraktował. Przeprosiłem Boga i zrozumiałem to w głębi swojego wnętrza. Boże, Ty jesteś dla mnie dobry. Nigdy nie musiałem o to błagać. Nigdy nie muszę się przed Tobą płaszczyć. Ty mnie kochasz naprawdę i naprawdę się o mnie troszczysz. A moim problemem jest to, że często moje modlitwy wyglądają tak, jakbym musiał wybłagać to u Ciebie, czyli zaprzeczam wierze w to, że mnie naprawdę kochasz i się o mnie troszczysz. Więc kiedy przeżyłem te wydarzenie, tak swoją drogą dodam na marginesie, że kiedy zaszedłem na dworzec, z naprzeciwka wyszedł człowiek z mojej okolicy i zapytał, czy nie chcę jechać samochodem osobowym, dając mu równowartość za bilet. Trafiłem do domu bardzo szybko, zostałem odstawiony prosto pod drzwi. Bóg zatroszczył się o mnie w tej podróży, ale zrobił dla mnie coś znacznie większego niż skrócenie tego czasu do kilkunastu godzin. Uświadomił mi pewną prawdę, że jeśli chcę doświadczać dobroci Boga, muszę najpierw w nią uwierzyć. I to może wydawać się dosyć trudne i niezrozumiałe dla niejednej wierzącej osoby, dlatego, że my zakładamy, że Bóg jest dobry. Cały czas tak twierdzimy. Cały czas mówimy, że Bóg jest największym dobrem. Śpiewamy o tym, tak, oczywiście, ale gdybyśmy przysłuchali się swoim modlitwom albo zrobili zdjęcie fotograficzne dla swoich emocji w momencie, kiedy jesteśmy w problemie, to okazałoby się, że nasza wiara jest bardzo głośną deklaracją, z której bardzo często tak niewiele wynika. Musimy uwierzyć w Ewangelię. Musimy uwierzyć w dobroć Boga, w Jego troskę, w Jego miłość, w Jego chęć pojawienia się w naszym życiu znacznie bardziej niż tego kiedykolwiek doświadczyliśmy. On już tego chce. Nie musimy tego nie musimy o to błagać, nie musimy o to zabiegać w jakiś heroiczny, dramatyczny sposób. Najpierw musimy zacząć zbierać te wszystkie układanki Ewangelii, wyczyścić każdy z tych wersetów, każdą z tych obietnic, przyjąć ją na nowo, w taki sposób, jak Jezus powiedział, jak dziecko, z taką prostotą. Jeśli Bóg mówi, że mnie kocha i się o mnie troszczy, to będę żył pod wrażeniem tego faktu. Nie będę próbował Go przekonać, że powinien mnie pokochać. Nie będę próbował Go przekonać, że powinien zacząć się o mnie troszczyć. Koniec końców, często nasza modlitewna aktywność w stosunku do Boga polega na tym, że próbujemy Boga przekonać, by stał się dobry. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale ja się o tym przekonałem. Czytałem pewną książkę, bardzo ciekawą książkę na temat modlitwy. I tam pewien człowiek napisał, że kiedy usłyszał jedną ze swoich modlitw, był przerażony. Modlił się o przebudzenie w pewnym regionie i powiedział: Boże, gdybyś kochał tych ludzi chociaż w połowie, tak jak ja. Przeraził się tym. Zrozumiał, co jest nie tak w jego wnętrzu. Potrzebujemy odnowić znajomość Ewangelii. I chciałbym, abyśmy dzisiaj, tego wieczoru, zanim zaczniemy się modlić, abyśmy postanowili otrząsnąć z kurzu pewne prawdy, które znajdują się głęboko w naszym wnętrzu. Chciałbym, abyśmy powstali w swoim wnętrzu, by mieć tą pewność, że nie jesteśmy ludźmi, którzy są tylko poinformowani, ale ludźmi, którzy autentycznie wierzą w to, co Bóg mówi. Biblia stwierdza, że Chrystus przyszedł, by wykonać pewne dzieło związane z nami. Doświadczyłem tego w praktyczny sposób. Doświadczyłem wielu zbawczych aktów Boga w moim życiu. Powiem o tym przez kilka minut i wtedy przejdziemy dalej. Jedną z bardzo trudnych rzeczy związanych z dzieleniem się świadectwem przeze mnie jest to, że nie mam nic dobrego do powiedzenia na swój temat. Ale Bóg potrafił to wszystko zmienić. Wychowałem się w atmosferze dosyć poważnych problemów. Jak często się dzieje dziecko, które nie ma właściwej opieki i troski i nie jest zadbane we właściwy sposób też emocjonalnie, zaczyna wzrastać w kierunku tragedii. I tak się działo właśnie ze mną. W wieku 11 lat rozstałem się z Kościołem katolickim, w wieku 12 lat miałem swoje pierwsze zainteresowania jakimiś różnymi okultystycznymi rzeczami. W wieku 13 lat byłem zadeklarowanym satanistą, takim podwórkowym. W wieku 14 lat zrobiło się już poważniej. Ostro piłem i zacząłem ćpać wszystko, co popadło. Między 14 a 18 rokiem życia nie trzeźwiałem. Wiem, dzisiaj wyglądam nienagannie, jak Sylwester Stallone z pierwszych swoich filmów. I ciężko jest w to uwierzyć, ale w tamtym okresie wyglądałem jak ofiara obozu koncentracyjnego. Jadłem raz dziennie. Byłem bardzo wychudzony, miałem poważne problemy psychiczne, neurologiczne, fizyczne. Przećpałem się. Wiedziałem, że niedługo umrę. Do tego wszystkiego doszedł okultyzm. Zacząłem na poważnie wchodzić w rzeczywistość okultystyczną. Zacząłem mniej ćpać, moje zdrowie fizyczne się poprawiło, ale to, co działo się z moją duchowością i z moją psychiką, stało się jeszcze gorsze. Narkotyki nie są w stanie tak zniszczyć człowieka jak okultyzm, ale w połączeniu to powoduje, że naprawdę robi się poważny problem. Byłem chory, obłąkany, opętany. Nie widziałem żadnej nadziei dla siebie. Chciałem tylko umrzeć. Ciągle zastanawiałem się, co poczuje moja matka, kiedy dowie się, że jej 18-letni syn odebrał sobie życie. To była chyba jedna z nielicznych rzeczy, które mnie powstrzymywały przed tym. W tamtym okresie postanowiłem się pomodlić. Nie wierzyłem w chrześcijaństwo, myślałem, że to bzdurna religia wymyślona w średniowieczu po to, by kontrolować społeczeństwa w tamtym czasie. Ale zastanawiałem się, czy jakiś Bóg może istnieć naprawdę. I kiedy myślałem o tym, to doszedłem do wniosku, że jedynym Bogiem, który mógłby istnieć naprawdę, może być Bóg Żydów. Na szczęście nie wiedziałem wtedy, że to ten sam Bóg, co Bóg chrześcijan. I zacząłem modlić się do żydowskiego Boga. Zacząłem mówić: Jahwe, jeżeli naprawdę istniejesz, jeżeli Ciebie obchodzę, jeżeli chcesz, to objaw mi się i pomóż. W efekcie dostałem Nowy Testament. Zacząłem go czytać. Stał się pierwszy cud, kiedy zacząłem czytać Nowy Testament. Dzisiaj jestem instruktorem terapii uzależnień, prowadzę działania profilaktyczne od 12 lat w kraju. Zdobyłem dosyć dużo wiedzy profesjonalnej w tym temacie. I wiem, że to, co się wtedy przydarzyło, było 100% cudem. Od dnia, kiedy zacząłem czytać Nowy Testament, nigdy więcej nie zachciało mi się pójść naćpać. Próbowałem walczyć ze swoim nałogiem na wiele sposobów. Nie udało mi się. Moment, w którym przyszła wolność, był momentem, w którym nawet nie zamierzałem walczyć o tę wolność. Zostałem uwolniony. Chęć ćpania wyszła ze mnie jak zły duch i nigdy nie powróciła. Wytrzymało to próbę czasu. Jestem trzeźwy od 21 lat ponad. Ale byłem totalnie schorowany. Czytałem Biblię. Niedługo później miała miejsce sytuacja, kiedy grupa młodych, wierzących ludzi modliła się o mnie i opuściły mnie demony. Codziennie miałem halucynacje, codziennie słyszałem głosy. Codziennie doświadczałem makabrycznego udręczenia. Myślę, że w tamtym czasie każdy psychiatra uznałby mnie za niezwykły i ekstremalny przypadek. Ale moje problemy nie skończyły się w wyniku leczenia. Nie zacząłem brać żadnych tabletek psychotropowych. Moje problemy zakończyły się w wyniku jednej modlitwy. Duchy wyszły ze mnie i wszystko się skończyło. Wiedziałem, że nastąpił cud. Oddałem swoje życie bardzo radykalnie Bogu, ale miałem potworne problemy wynikające z mego wcześniejszego stylu życia. Fizycznie zacząłem dochodzić do siebie. Odstawiłem chemię już x czasu wcześniej, więc moje zdrowie zaczęło się poprawiać, ale mój mózg nie działał normalnie. Często działo się tak, że kiedy z kimś rozmawiałem, byłem rozbawiony, ale w trakcie, kiedy jeszcze przeżywałem poczucie, że jest zabawnie, nie wiedziałem, co mnie rozbawiło. Moja pamięć tak funkcjonowała, że rzeczy wypadały z mojej świadomości, wysypywały się jak z dziurawego wiadra. Wiele razy byłem na kogoś oburzony. Wiedziałem, że jestem zły na tą osobę i że czymś mnie zdenerwowała, ale nie wiedziałem czym. Tak często takie rzeczy działy się w trakcie rozmowy, w trakcie przebywania z ludźmi, że wiedziałem, że mój mózg nie działa normalnie. Kiedy czytałem, często powtarzałem jeden tekst sobie kilka razy, czasem 5 razy i po przeczytaniu 5 razy tej samej strony nie wiedziałem, co na niej było. Któregoś dnia, zrozpaczony, pomyślałem sobie, że moje życie nie ma szans wyglądać normalnie. I przypomniały mi się te słowa, które czytałem. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Położyłem ręce na swoją głowę. Nie miałem rąk żadnego innego wierzącego pod ręką. Miałem tylko swoje ręce. Pomyślałem, że jeśli chodzi o ręce wierzącego, to ja jestem wierzący i to mogą być też moje ręce. Położyłem ręce na swoją głowę, pomodliłem się. I chwilę później zasnęłem. Spałem kilka godzin, miałem niezwykły sen, ale kiedy obudziłem się z pamięcią ponadprzeciętną. Bóg uzdrowił mój mózg. Pamiętam książki, które czytałem 20 lat temu. Ludzie, którzy nigdy nie mieli takich problemów, mówią, że nie są w stanie sobie przypomnieć, co było napisane w jakiejś książce, którą czytali tydzień temu, a co dopiero 20 lat temu. A ja jestem w stanie powiedzieć rozdział po rozdziale, co w tych książkach było. Więc Bóg mnie uzdrowił. Potrzebowałem wielu cudów, by stanąć na nogach. Wiedziałem, że Bóg to dla mnie zrobił. Troszczyłem się bardzo o swoich znajomych, o swoich bliskich, o przyjaciół, którzy zostali po drugiej stronie, którzy potrzebowali podobnych cudów i ciągle zastanawiałem się, czy Bóg może to dla nich zrobić. Któregoś dnia, to był pierwszy rok mojej wiary, Bóg sprowokował pewną sytuację. Przygotowywaliśmy pewne wydarzenie, mieliśmy spotkania w domu, w którym znajdowały się zaproszenia, plakaty. Byliśmy tam dosyć często. Pewna kobieta zapytała mnie, czy mógłbyś się pomodlić o moją mamę? Jest tam w pokoju. Powiedziałem, dobrze, pomodlę się. Poszedłem, klękłem przy łóżku. To była taka szacowna, baptystyczna rodzina, więc pomyślałem, muszę być bardzo grzeczny. Położyłem rękę nawet nie na tą kobietę, tylko na łóżko i powiedziałem, Panie Boże, jeśli taka jest Twoja wola, to uzdrów ją. I usłyszałem wtedy coś. Usłyszałem w swoim wnętrzu, jak Bóg do mnie mówi. Przyszedłeś tutaj, żeby robić z siebie pajaca? Pomyślałem, że muszę zachować się tak, jak czuję, że powinienem w tej sytuacji zrobić. Wstałem, pochyliłem się nad tą kobietą, włożyłem jej prawie palec w nos i powiedziałem, w imieniu Jezusa, chorobo, wynoś się teraz. I wyszedłem. Rozmawiałem z tymi ludźmi, po chwili przestali się do mnie odzywać i nie mogłem tego przełamać. Zrobiło się niezręcznie, taka niezręczna cisza, jak w Shreku. Więc po prostu wyszedłem. Ale musiałem się z nimi spotkać po kilku dniach. Więc kiedy byłem tam znowu, dowiedziałem się, co się stało. Oni wszyscy zamilkli, dlatego że zobaczyli ją, tą starszą kobietę, jak wyszła z pokoju i poszła do łazienki. Dopiero wtedy dowiedziałem się, przepraszam, co zaszło. Lekarze, kiedy ją zbadali, powiedzieli, że jedyne, co mają jej do zaoferowania, to wybór, czy chce umrzeć w domu, czy w szpitalu. Powiedziała, że w domu. Jej serce, jej płuca były w takim stanie, że wymagały przeszczepu. Ona miała daleko po 70 i w ogóle stan jej organizmu nie pozwalał na żadne ingerencje. Pozwolili jej umrzeć w domu. Ona nie wychodziła z łóżka od bardzo dawna, nie była w stanie utrzymać się o własnych siłach. Została wtedy uzdrowiona. Żyła jeszcze wiele lat. To była pierwsza sytuacja. Niektórzy ludzie, kiedy zaczynają myśleć o temacie uzdrowienia, modlą się i modlą i nie widzą żadnych efektów. A ja przy pierwszej takiej sytuacji dostałem bonus od Boga, który w ten sposób zaskoczył również mnie, modlącego się. Zacząłem więc badać ten temat nieco bardziej i zrozumiałem pewne rzeczy, którymi chcę się podzielić. W międzyczasie oczywiście doświadczyłem wiele niezwykłych Bożych dotknięć. W ramach swoich poszukiwań nie doświadczałem tylko zmiany swojego teoretycznego podejścia do tematu. Nie nabywałem tylko nowych informacji. Nabywałem ogromną ilość doświadczeń. Dzisiaj mogę powiedzieć, że dzięki Bogu i dzięki tym lekcjom, które zostały odebrane, żyje iluś ludzi. Ileś osób zostało uzdrowionych z raka. Ileś matek, które były bezpłodne i nie miały żadnej szansy na to, by urodzić dziecko, dzisiaj są matkami cieszącymi się dziećmi. Wiele osób zostało uzdrowionych z różnych problemów i z różnych chorób. Ciągle, praktycznie co tydzień widzę kogoś, kto jest uzdrowiony wskutek modlitw w naszym kościele. Więc wierzę, oczywiście nie było tak od samego początku, ale wierzę w to, że w temacie uzdrowienia, w temacie doświadczania Bożej mocy można się rozwijać. Co więcej, wierzę w to, że jest to naszym obowiązkiem. Możemy to zignorować, albo możemy zacząć bardzo konkretnie rozwijać się w tym temacie. I to było moim wyborem. Zacząłem też uczyć inne osoby, w jaki sposób mogą wchodzić w to głębiej. I w mojej wspólnocie jest kilka osób, które skutecznie wypędzają demony, modlą się o chrzty w Duchu Świętym, modlą się o uzdrowienia i widzą tego efekty. I to jest niesamowite. Widzę, jak Bóg to pomnaża. Teraz niedawno z jedną z sióstr z naszej wspólnoty byliśmy w Krakowie. To był koniec września. Parę dni temu dotarła do mnie informacja, że pewien chłopak, który przybył na konferencję z rakiem przysadki mózgowej, był na badaniach, które miały na celu ustalić, w jakim tempie ów rak się rozrasta. I okazało się, że go nie znaleźli. To jest niesamowite. Ciągle widzę Boże działanie i ciągle widzę Go coraz więcej. Ale to, czego potrzebujemy, to potrzebujemy zejść do poziomu fundamentów Ewangelii. Zejść pod krzyż Chrystusa. Spojrzeć na nowo na Jego ofiarę, by odkryć, co ona zawiera. Bardzo często pozostaje to czymś, co jest w naszym wyobrażeniu prawdą dotyczącą naszego wiecznego zbawienia, ale Biblia mówi o tym, że Chrystus tak jak realnie wziął nasze grzechy na krzyż, tak również wziął nasze choroby, a nasze uzdrowienie jest w Jego ranach. Jeśli wierzę, jeśli potrzebuję uwierzyć w to, że odpuszczenie moich grzechów znajduje się w ofierze Chrystusa, tak samo muszę również uwierzyć w bardzo stanowczy sposób, że Bóg chce, by grzechy i choroby, które zostały zabrane przez Jezusa na krzyż, tam zostały unicestwione. W jaki sposób przyjmujemy odpuszczenie grzechów? Chrystus już zapłacił nasz dług, ale musimy jeszcze przyjść po osobiste potwierdzenie tego. Musimy przyjąć to przez wiarę. Była taka sytuacja. Pewien młody człowiek został zwerbowany do armii w trakcie wojny domowej w Stanach Zjednoczonych. Został zwerbowany do armii, miał potężną konstrukcję, wielki chłop. Można było nim go zaprzęgać do pługa. Więc wzięto go do artylerii, żeby nosił amunicję. W trakcie działań wojennych, kiedy ludzie dookoła ginęli, on wystraszył się, chwycił się za głowę i zaczął biec przed siebie. Niedługo później ktoś go schwytał. Niedługo później okazało się, że jest dezerterem, który uciekł z pola walki. I dla takich osób był tylko jeden wyrok. Miał zostać rozstrzelany. Jego przyjaciel, wiedząc, że tak naprawdę ten wielki facet jest dzieckiem w środku, postanowił zrobić wszystko, co tylko może, by go uratować. Udało mu się dotrzeć do Lincolna. Padł przed nim na kolana i ze łzami zaczął opowiadać o tej sytuacji. Lincoln usiadł przed nim. Razem siedzieli. Lincoln podobno miał również łzy w oczach i powiedział: śmierć tego biedaka nie jest w stanie uczynić niczego lepszym. Wyjął kawałek papieru. Napisał: człowiek, który okaże ten dokument, ma zostać uwolniony od kary śmierci z powodu dezercji. I podpisał się. Dał ten dokument. Akt ułaskawienia został wysłany. Ów człowiek biegł z tym kawałkiem papieru do więzienia, w którym ten jego przyjaciel oczekiwał na wyrok. Biegł i kiedy zobaczył go z daleka, krzyczał: jest dla ciebie łaska, jest dla ciebie łaska. Wymachiwał tym papierem. Przesadził go przez kraty, włożył w jego ręce. Ale tam, w środku, był rozgoryczony, wściekły i nienawidzący w tym momencie całego świata człowiek, który nie potrafił zrozumieć, dlaczego chcą go zabić. Mówi: jaka łaska, podar to, wdeptał w klepisko. I powiedział: o jakiej łasce ty mówisz, teraz zamierzają mnie zabić. Nie przyjął we właściwy sposób tego, co mogło ocalić mu życie. Podobnie jest z nami. Musimy właściwie zareagować na Ewangelię. Powinien przyjąć ten dokument. Powiedzieć: tak, to jest łaska dla mnie. Tym się zasłonię. Przed tymi, którzy przyjdą wykonać wyrok. To im pokażę. To mnie uratuje. Ale on to odrzucił. Łaska, która została do niego wysłana, była prawdziwa. Ale została prawdziwie zignorowana. Była źle przyjęta. Tak samo jest z nami. Musimy spojrzeć na krzyż Chrystusa. Musimy spojrzeć na Ewangelię, która zawiera prawdę o naszym wiecznym zbawieniu i zawiera również prawdę o Bożej trosce, o uzdrowieniu, o wolności, którą Chrystus chce nam zapewnić. Jestem ojcem, dumnym ojcem. Mam jednego synka. Ale kocham go, jakbym mógł kochać, gdybym był Arabem, cały harem żon i 50 synów. Naprawdę bardzo kocham swojego syna. I jestem szczęśliwy z powodu każdej minuty, którą mogę z nim spędzić. Jestem dumny z niego. I chcę go wychowywać. I chcę, by on był moim najlepszym owocem, najlepszym świadectwem o mnie. Chcę w niego zainwestować. Chcę, by mój umysł i moje serce było przy nim. To jest mój syn. Nikt i nic, co na świecie się wydarzy, nie będzie tak świadczyło o mnie jak on. Jestem profilaktykiem uzależnień. Wiem, że największe problemy w życiu dzieciaków wynikają z tego, jaką mają relację z rodzicami. Najlepsze rzeczy w życiu dzieciaków wynikają z tego, jaką mają relację z rodzicami. Rodzic zawsze jest największym czynnikiem chroniącym albo największym czynnikiem ryzyka w życiu młodego człowieka. Rozumiem swoją rolę. Ale patrzę również na Boga i zastanawiam się, jeśli ja mam takie motywy względem swojego synka, to jakie motywy musi mieć mój Ojciec w niebie w stosunku do mnie? My, Boże dzieci, powinniśmy być najlepszym świadectwem o naszym Ojcu. Czasami spotykam osoby gdzieś w ramach swojej pracy. Na moich spotkaniach w ramach zajęć profilaktycznych było ponad 200 tysięcy dzieciaków. Z wieloma z nich rozmawiałem. Czasami zdarza się, że rozmawiam z kimś i mówię: wiesz, ty musisz mieć strasznie fajną mamę. Taka osoba mówi: znasz moją mamę? Skąd znasz moją mamę? Ja mówię: nie. Nie znam jej, ale właśnie czytam wizytówkę. W dzieciach widać to, co dzieje się w domu. Czasami widzę dzieciaki, które próbują przeszkadzać mi, drwić, szydzić, łapać za słowa. Ja wiem, to nie wynika z tego, że są złe. Ktoś, kto nie okazuje szacunku, to ktoś, kto nie otrzymał go wystarczająco dużo, by zacząć tak traktować innych. Bardziej im współczuję, niż się na nich oburzam. Bo wiem, że człowiek wydobywa ze swego wnętrza to, co zostało w niego włożone. Dzieci są najlepszym świadectwem o swoich rodzicach. Jestem dzieckiem Boga. Ty jesteś dzieckiem Boga. Wyobraźmy sobie sytuację, że słyszymy nasze dzieci, jak opowiadają, załóżmy, do dzieci sąsiadów. O, my jesteśmy beznadziejni, źli, na nic nie zasługujemy. Nasi rodzice pozwalają nam mieszkać ze sobą tylko i wyłącznie dlatego, że chcą pokazać światu, jacy są dobrzy i łaskawi dla nas. Jak często my tak mówimy albo myślimy o Bogu? Jak często zachowujemy się w taki sposób, jakbyśmy nie dopuszczali do siebie tego, że naprawdę jesteśmy kochani? Czy nasze dzieci muszą stać się doskonałe, żebyśmy je kochali naprawdę? Żeby było to autentyczne? A my nie pozwalamy sobie uwierzyć w to, że Bóg nas kocha bez reszty, dlatego że widzimy swoje wady, widzimy swoje problemy, zasłaniamy się kompleksami. Nie pozwalamy sobie na to, by uwierzyć, że Bóg kocha nas bezgranicznie. Bóg nie kocha tylko doktorów teologii. Bóg nie kocha tylko ludzi, którzy są w służbie. Bóg nie kocha tylko tych ludzi, którym się coś udało. Bóg kocha wszystkich i każdy człowiek ma prawo w to uwierzyć. Jeśli uświadomisz sobie, jak bardzo jesteś kochany, jak bardzo jesteś kochana przez Boga, twoje myślenie o samej sobie się zmieni. W naturalny sposób zaczniesz z większym szacunkiem traktować innych. Świadomość tego, że jesteśmy kochani, jest jedną z najgłębiej przemieniających rzeczy, jakie człowiek może w życiu doświadczyć. Ale często nasze modlitwy, nasze poszukiwanie Boga, to wszystko jest nacechowane niewiarą. To jest nacechowane chęcią przekonania Boga do czegoś, do czego namawiać Go nie trzeba. Próbami wyważania drzwi, które dawno zostały otwarte. Chrystus nas zaprasza, byśmy uwierzyli. To z nieba na pewno. Co stało się, gdy Ewangelia zaczęła się rozprzestrzeniać? Możemy zauważyć, że wszędzie, gdziekolwiek Ewangelia była głoszona, tam ludzie doświadczali przejawów Bożej mocy. W liście do Galacjan apostoł Paweł odwołuje się do tej sytuacji, kiedy głosił w tym miejscu. I w trzecim rozdziale mówi takie słowa, drugi werset. Może zacznijmy od pierwszego wersetu. Jego ton jest tutaj bardzo oburzony, w sposób uzasadniony, przepraszam, z powodu problemów, które miały miejsce w tym regionie. O nierozumni Galacjanie, któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Paweł głosił o ukrzyżowanym Chrystusie. I co się działo w wyniku tego? Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki prawa otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz w ciele kończycie? Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście były daremne. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Apostoł Paweł głosił o ukrzyżowaniu Chrystusa i towarzyszyły temu znaki i cuda. Dlaczego się tak działo? Dzisiaj Kościół też często głosi o ukrzyżowaniu Chrystusa i o tym, co z tego wynika, ale nie aż tak często oglądamy znaki i cuda wynikające z tego. Myślę, że jednym z powodów tego jest to, że nie do końca zwracamy uwagę na to, co się naprawdę wydarzyło na krzyżu, a z drugiej strony powodem może być również to, że informacje na temat ukrzyżowania dla wielu tak bardzo spowszedniały, że są informacjami natury religijnej, których się nie przyjmuje w pełni. Żyjemy w społeczeństwie, w którym jedną z umiejętności, której musieliśmy się nauczyć, jest to dystansowanie się do tego, co przychodzi z zewnątrz. Zalew programów telewizyjnych, reklam, informacji, ludzi, którzy dzwonią do nas i chcą nas uszczęśliwić, sprzedając nam coś. Mamy do czynienia z ogromną ilością osób, które próbują nam wcisnąć jakieś informacje. Więc to, co robi człowiek XXI wieku, to próbuje się tak mocno zdystansować od wszystkiego tego, co na niego wpływa, że koniec końców przychodzimy z tym nawykiem i z takim odruchem, również do Kościoła, również z takim filtrem założonym na naszą świadomość czytamy Biblię. I kiedy przychodzą do nas te informacje, my jesteśmy tak zdystansowani, że nie są one w stanie dotrzeć do głębi naszego serca. Ale jeśli chcemy, by Bóg miał wpływ na nasze życie, musimy wpuścić Jego Słowo tak głęboko do naszego wnętrza, jak tylko to jest możliwe. Otworzyć się. Stwierdzić, okej, przetrwałem dzień, wybroniłem się przed człowiekiem, który chciał mi przedłużyć abonament, wybroniłem się przed wszystkimi innymi rzeczami, nawet poradziłem sobie ze świadkami Jehowy, którzy mnie dzisiaj próbowali odwiedzić, ale teraz słucham Bożego Słowa. Teraz nie mam się bronić. Teraz mam zrobić coś odwrotnego. Otworzyć się tak maksymalnie, jak tylko to jest możliwe. Chcę przyjąć to słowo całym swoim sercem, całym swoim duchem, całą swoją świadomością. Bo tylko wtedy to słowo naprawdę wykona tą pracę, którą ma wykonać. Więc pomyślmy o ukrzyżowaniu Chrystusa. Pomyślmy o Jego ofierze. Chciałbym, abyśmy to prześledzili kawałek po kawałku. Dla mnie ofiara Chrystusa nie zaczyna się w ogrodzie Getsemane. Dla mnie ofiarą Chrystusa było już to, kiedy postanowił przyjść na ziemię. Czy ktoś z was zastanawiał się, jak by wyglądało jego życie, gdyby stracił wzrok? Gdybyśmy doświadczyli takiego ograniczenia, jak bardzo by skomplikowało się nasze życie? Gdybyśmy wylądowali na wózku i nie mogli chodzić, jak bardzo byśmy czuli się ograniczeni i ograbieni, jak wiele by nam to odebrało? Ale pomyślmy o tym, w jaki sposób uniżył się Chrystus. Biblia mówi o tym w drugim rozdziale listu do Filipian, że Chrystus był w postaci Bożej w niebie i wyrzekł się swojej pozycji. Zszedł do poziomu niemowlęcia, które urodziło się w chlewie w Betlejem. Czy ktoś z was kiedyś był w chlewie i widział, jak tam cuchnie? Jak tam jest nieprzyjemnie? Chlewy nigdzie, ani w Palestynie, ani w żadnej innej szerokości geograficznej nie wyglądają jak szopki betlejemskie na krakowskim rynku wystawiane w trakcie świąt. Chlew to miejsce, gdzie ludzie się załatwiają, gdzie zwierzęta się załatwiają, gdzie ludzie nie chcieliby rodzić dzieci. Możliwie najbardziej zasyfione miejsce. I tam przychodzi Boży Syn pośród brudu. Przychodzi na świat. Boży Syn rodzi się jako niemowlę, jako dziecko Marii. Przez kolejne lata żyje, rozwija się, podejmuje ciężką pracę. Biblia mówi, że nigdy Chrystus nie dokonał żadnego cudu do momentu, aż zaczęła się Jego służba. I pierwszym cudem, który miał miejsce, i o tym Biblia mówi w precyzyjny sposób, że pierwszy cud, którego Jezus dokonał, miał miejsce w Kanie Galilejskiej podczas wesela. Co to znaczy? Że przez 30 lat Chrystus żył, nie mając niczego na kredyt. Kiedy miał problemy, nie dokonywał jakiegoś małego cudu, żeby temu zaradzić. Nie miał sakiewki w domu, w której stwarzał pieniądze w momencie, kiedy trzeba było zapłacić za zakupy. Na wszystko musiał zarobić. Musiał ciężko pracować. Żył w trudnych warunkach. Nie było mu lekko. Zastanówmy się, co by się stało, gdyby przybył anioł. Tutaj na spotkaniu nagle pojawił się, stanął, podszedłby do pastora jego żony i powiedział: znaleźliście łaskę u Boga. Teraz zabieram was do Afryki na misję. Zostaniecie tam przez 30 lat. Nie musicie się martwić o zabranie ze sobą ładowarki do komórki. Nie musicie wracać. Tam nie ma dokąd wsadzić tego. Pieniędzy też nie musicie brać. Papier toaletowy rośnie na drzewach. Gdybyśmy usłyszeli, że przenosimy się do takich warunków, my, przyzwyczajeni do tych warunków, w których jesteśmy, wiedzielibyśmy, jak wielkie jest to ograniczenie i ograbienie dla nas. Ale Chrystus przyszedł na 30 lat. Boży Syn uniżył się do poziomu człowieka. Jego ofiara nie zaczęła się w ogrodzie Getsemane. Jego ofiara zaczęła się w momencie, kiedy stąpił na ziemię. Czynił dobrze, uzdrawiał ludzi dookoła. Działy się niezwykłe, wspaniałe, cudowne rzeczy. I ludzie go nienawidzili. Ktoś kiedyś żartobliwie powiedział, że Chrystus został zabity dlatego, że uraził czyjeś uczucia religijne. Ale to nie jest żart. To jest prawda. Boży Syn przyszedł na świat, by objawić prawdę o miłości Ojca. Mówił o niej. Dokonywał znaków i cudów. Pokazywał Bożą troskę. I wielu ludzi go znienawidziło. Został odrzucony, oskarżony. Kłamano na jego temat. Robiono wiele podłych rzeczy. Kiedy znalazł się w ogrodzie Getsemane, stało się coś, czego przez długi czas nie rozumiałem. Bał się. Modlił się i prosił o to, żeby to go minęło. Czy żartował? Czy naprawdę o to prosił? Nie chciał tego doświadczyć. Myślałem o tym, jak to jest możliwe. Rosyjski czerwonoarmista wypijał szklankę spirytusu i rzucał się z patelnią na niemieckie czołgi. A Boży Syn klęczy, poci się, boi. Japońscy kamikadze uderzali swoimi samolotami w amerykańskie okręty na Pacyfiku. Nikt ich do tego nie zmuszał. Zgłaszali się na ochotnika. Czuli się poszkodowani, kiedy okazywało się, że muszą wyruszyć dopiero przy następnej okazji. A tutaj Boży Syn, Syn Wszechmogącego, boi się i trzęsie ze strachu i prosi, żeby go to minęło. Nie rozumiałem tego bardzo długo. Aż w końcu zrozumiałem pewną rzecz. Żaden człowiek stający przed jakimkolwiek heroicznym czynem w historii nigdy nie stał przed takim problemem, przed jakim stał Jezus. Biblia mówi o tym, że miał przyjąć całą naszą winę. Pomyśl o swojej winie. Czy jest tu ktoś, kto nie mógł przespać nocy, dwóch, trzech, a może męczył się przez całe tygodnie z powodu poczucia winy, z powodu jakiejś krzywdy, którą komuś wyrządziliśmy? Czy jest tu ktoś, komu zdarzyło się coś takiego kilka razy w życiu? Czy są rzeczy, których tak mocno żałujemy, że wiemy, że będą miały wpływ na nas do końca naszych dni? Jeśli tak, to pomyśl, co by było, gdyby zebrać całą twoją winę w jednym dniu i gdybyśmy musieli zmierzyć się ze wszystkimi naszymi grzechami, naszymi osobistymi, jednego dnia, w jednym momencie. To byłoby nie do uniesienia, gdybyśmy musieli się zmagać tylko z własnym grzechem. Ale Chrystus był kimś, na kogo złożono nie tylko twoją winę, ale twoja wina była jedną wielomiliardową tego, co go dotknęło w tym momencie. Chrystus bał się czegoś, czego nigdy w historii świata nikt przed nim ani nikt po nim bać się nie mógł. Była kolejna rzecz, której Chrystus również się bał. Kiedy znajdował się na krzyżu, w którymś momencie zawołał: Ojcze mój, czemuś mnie opuścił? To były dwie rzeczy, których Chrystus się bał. Nie wierzę, że bał się batów, nie wierzę, że bał się upokarzania, nie wierzę, że bał się rozszalałych rzymskich żołnierzy. Myślę, że bał się tego, co było o wiele bardziej doniosłe. Ale Biblia również mówi o tym, że w którymś momencie Chrystus został umocniony. Wstał. Ten, który prosił, niech mnie to ominie, chwilę później wstaje i idzie naprzeciw tych, którzy mają go doprowadzić do miejsca, w którym będzie torturowany. Osobiście wierzę w to, że powodem, dla którego Chrystus wstał, dla którego zmieniła się postawa jego tam w ogrodzie Getsemane, było to, że gdy stąpił anioł, Chrystus w duchowy sposób, może w ułamku sekundy, mógł zobaczyć mnie i ciebie. Mógł zobaczyć wszystkich tych, dla których to robił. Osobiście wierzę w to, że byliśmy jego motywacją. Chciał to zrobić dla mnie i dla ciebie. Dlatego, że bez jego ofiary poszlibyśmy na wieczność do piekła. Chrystus, kiedy zawisł na krzyżu, modlił się o tych, którzy wykonywali wyrok. Powiedział: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Wiesz, co Chrystus zrobiłby, gdybyś osobiście przybił, gdybyś osobiście przybiła go do krzyża? Modliłby się o ciebie. Myślę, że tam, 2000 lat temu, na wzgórzu Golgoty, te milczące zwłoki wiszące na krzyżu były najgłośniejszym krzykiem Boga, mówiącym: kocham was naprawdę. Chrystus przyszedł wziąć twoje winy. Możesz mu oddać je naprawdę. Przyszedł wziąć twoje choroby. Możesz oddać mu jemu naprawdę. I on naprawdę chce je przyjąć. Naprawdę chce wejść do twojego życia jako Zbawiciel, zmieniający twoje wieczne przeznaczenie, zmieniający ciebie w twoim wnętrzu i zmieniający twoje fizyczne problemy. Nieustannie widzę, jak ludzie, którzy podnoszą w swoim sercu wiarę w fakt związany z tym, że na krzyżu znalazły się nasze grzechy, doświadczają uzdrowienia. W tym roku w marcu byłem w Southampton i tam modliłem się po obiedzie. To nie była modlitwa w kościele. Po obiedzie po prostu kilka osób chciało się jeszcze pomodlić. Wraz z Izą z mojej wspólnoty położyliśmy ręce na Iwonę, która bardzo ładna dziewczyna, która miała bardzo nieładnego garba. Położyliśmy na nią ręce. Widzieliśmy, jak jej kręgosłup przesuwa się do środka pleców, jak wchodzi do wnętrza. To trwało może 3 minuty. Staliśmy tam, wiedząc, że patrzymy na Boże działanie. Iwona była pod ogromnym wrażeniem. Jakąś godzinę, 2 godziny później znaleźliśmy się u niej w domu. Okazało się, że w międzyczasie u niej w domu znalazł się jej fizjoterapeuta. Ten człowiek zaczął wrzeszczeć, jak ją zobaczył. Ściągnął z niej kurtkę, zaczął obmacywać jej plecy. To był człowiek, który znał jej garba. To był jej fizjoterapeuta. Nikt nie musiał mu tłumaczyć, że wydarzył się cud. Poprzedniego wieczoru modliliśmy się o pewną kobietę. Dostaliśmy później informację. Modliliśmy się o kobietę, która miała takie uszkodzenie nerwu wzrokowego, że pole widzenia zawęziło się jej do tego stopnia, że kiedy staliśmy przed nią, powiedziała: widzę, że przede mną jesteście, widzę postacie, ale nie jestem w stanie nawet dostrzec waszych min. Ślepne. Pomodliliśmy się o nią. Następnego dnia rano dowiedzieliśmy się, że przez całą noc była pod wielkim wrażeniem, siedziała i całą noc czytała Biblię. To jest niesamowite. Nieustannie widzimy, że Bóg jest zainteresowany wkraczać w nasze życie. Nie tylko po to, abyśmy przyjęli nowy sposób myślenia. Nie tylko po to, abyśmy przyjęli nowe idee. Ale ten, który powiedział: kochajcie nie słowem, ale czynem. Ten Bóg, który wysyła do nas takie słowa, jest pierwszym, który chce się w tym wykazać. On nie chce kochać ciebie tylko słowami. Jego słowo jest tak cenne, dlatego że w jego słowie zawiera się to, co chce zrobić w naszym życiu. Czy jesteśmy gotowi na to, by otworzyć się na nowo przed Bogiem? By na nowo uwierzyć w łaskę, by na nowo uwierzyć w moc krzyża. By stać się jak dzieci, które przychodzą i mówią: przepraszam, że wątpiłem. Przepraszam, że kombinowałem przy tym temacie. Przepraszam za swój sceptycyzm. Chcę ci ufać, chcę cię kochać i chcę doświadczać twojej miłości w nowy, świeży sposób. Wielu ludzi próbuje sobie wytłumaczyć różne tragedie. No tak, ale czy to znaczy, że wszyscy zostaną uzdrowieni? Nie. To znaczy, że jeśli będziesz prawdziwie ufał, to ty zostaniesz uzdrowiony. Łatwo zadawać pewne pytania, dopóki nie masz poważnych problemów, mieć filozoficzne podejścia. Ale wyobraźmy sobie taką sytuację. Płyniesz na statku, jesteś na morzu, woda jest zimna, statek się rozbija, wszyscy lądują w wodzie, czekamy na pomoc. Przypływają statki ratownicze. Ktoś chce ciebie wyciągnąć, a ty mówisz, nie, ja protestuję. Muszę najpierw się upewnić, że wszystkie kobiety i dzieci są już bezpieczne. W ogóle chciałbym dowiedzieć się, według jakiego klucza ludzie są wyciągani z wody. Czy tak się zachowuje rozbitek? Czy obchodzi cię w tym momencie, czy wszyscy zostaną wyciągnięci w momencie, kiedy ciebie wyciągają? Biblia mówi, starajcie się wejść przez wąską bramę. Staraj się być w mniejszości. Nie próbuj dopasować rozwiązań, które są skierowane przez Boga do ciebie, tak aby pasowały one do wszystkich ludzi we wszystkich kawałkach historii i wszystkich kawałkach świata. Ważne dla ciebie jest to, co ty zrobisz z Ewangelią. Potrzebujemy się otworzyć. Potrzebujemy przyjść do Chrystusa w nowy sposób i powiedzieć Mu, chcę poznać ciebie na nowo. Chcę doświadczyć ciebie na nowo. Chcę otworzyć się przed tobą na nowo i chcę twojej troski w nowy sposób. Jeszcze jeden fragment i chciałbym, żebyśmy przeszli za moment do modlitwy. W Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale mamy pewne słowa, które dla mnie są niezwykle ważne. W wielu miejscach o nich mówię i one dotykają mego serca naprawdę głęboko. 9 rozdział od 11 wersetu. Przepraszam, 11 rozdział od 9 wersetu. Zmęczenie robi swoje. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. A kto szuka, znajduje. A kto kołacze, temu otworzą. I teraz Jezus mówi naprawdę coś ciekawego. Gdzie jest taki ojciec pośród was, który gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy będzie go prosił o jajko, da mu skorpiona? I tu się robi naprawdę ciekawie. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, Jezus obraził ich. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Jezus używa pewnej bardzo prostej ilustracji. Mówi, jesteś ojcem, kiedy twoje dziecko prosi ciebie o coś właściwego, czy chcesz mu to zapewnić? Odpowiedź jest oczywista, że tak. Ale miałbym jeszcze pytanie do was. Większość z was jest chyba rodzicami. Czy ktoś z was ma takie poczucie? Jestem tak doskonałym rodzicem, że nie mogę być lepszym. Śmiało, podnieś rękę. Jest taka ciekawa rzecz. Każdy rodzic z całego serca chce być jak najlepszy dla swojego dziecka, ale nigdy nie czuje się wystarczająco dobry. Prawda? Jezus o tym wiedział. Jezus mówi, jeśli wy, którzy uważacie się za niewystarczająco dobrych, za złych, jeśli więc wy, którzy siebie macie za złych rodziców, z całego serca robicie wszystkie najlepsze rzeczy względem swoich dzieci, to pomyślcie przez chwilę, o ileż więcej dobry Bóg jest zainteresowany okazywaniem dobra dla swoich dzieci. Wiem, jak bardzo kocham swojego synka. Gdyby Bóg kochał mnie tak, jak ja kocham swojego synka, byłbym szczęśliwy. Gdyby kochał mnie odrobinę bardziej, niż ja kocham swojego synka, byłbym naprawdę bardzo szczęśliwy. Ale prawda jest inna. Bóg kocha mnie nieporównywalnie bardziej, niż ja kocham swojego synka. Dlatego nie spodziewam się po nim niczego złego. Nie spodziewam się jego obojętności. Nie spodziewam się, że zostanę zignorowany. Nie boję się tego. Wiem, że muszę otworzyć swoje serce, by naprawdę uwierzyć w Bożą miłość. Czy to przemawia do was? Teraz już nie jest to pytanie retoryczne. Jeśli chcecie, możecie podnieść ręce. Czy to wnosi do twojego życia nową myśl? Czy tak się dzieje? Okej. A czy jesteście gotowi zrobić pewien osobisty akt? Dzisiaj powiedzieć Bogu, dowiedziałem się czegoś nowego. chcę, by było to moje. Chcę to przyjąć. Dziękuję Ci za to, że mnie tak kochasz. Otwieram się przed Tobą i proszę Cię, przyjdź do mnie w nowy sposób. Nie pozwól, bym wrócił do starego sposobu myślenia. Czy chcemy to zrobić? Pomódlmy się najpierw w tej sprawie. Zapraszam, wstańmy i pomódlmy się przez chwilę. Ojcze, ja Tobie dziękuję za Twoją łaskę. Dziękuję Ci za Twoją dobroć. Dziękuję Ci za Twoje miłosierdzie. I dziękuję Ci, Ojcze, za to, że patrząc na nas, chcesz podnosić się naszą godność. Patrząc na każdą kobietę, Panie, chcesz oczyścić ją ze wszystkich kompleksów i chcesz sprawić, by poczuła się jak córka króla, jak najbardziej zadbana osoba na świecie. Patrząc na każdą kobietę, chcesz podnieść jej poczucie godności. Chcesz wykrzyczeć, jak bardzo jest kochana. Panie, patrząc na każdego mężczyznę tutaj, chcesz sprawić, byśmy na nowo odnaleźli poczucie wartości i znaczenia przed Tobą. Ojcze, dziękuję Ci, że jesteśmy dla Ciebie obiektem najbardziej pasjonującej miłości. Panie, dziękujemy Ci za Twoją łaskę. Chcemy poczuć się w całej pełni Twoimi dziećmi. Panie, chcemy, by nasza relacja z Tobą była taka głęboka i osobista. Panie, chcemy przyjść do Ciebie jak dziecko przy stole, które ma czas wspólnego posiłku. I Panie, prosząc Ciebie o dobre rzeczy, chcemy czuć się tak swobodnie i tak łatwo w tym, jakbyśmy prosili o podanie cukiernicy czy kawałka chleba. Ojcze, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za to, że dajesz nam prawo i zapraszasz nas do tego, byśmy naprawdę wierzyli w Twoją łaskę. Byśmy naprawdę wierzyli w Twoją dobroć. Byśmy naprawdę wierzyli w Twoją miłość. Byśmy naprawdę wierzyli w Twoją troskę. Jezu, dziękuję Tobie za to, że wziąłeś na krzyż nasze grzechy. Dziękuję Tobie za to, że wziąłeś na krzyż nasze choroby. I teraz w imieniu Jezusa ogłaszam Boże Królestwo w tym miejscu, nad każdym ciałem, nad każdym umysłem. Duchu Święty, prosimy Ciebie, przyjdź. Niech wszelka choroba teraz odejdzie. Niech wszelki duch niemocy teraz odejdzie. Niech przyjdzie czas wolności, niech przyjdzie czas wyzwolenia. Niech pustoszyciel sam zostanie spustoszony. W imieniu Jezusa ogłaszam wolność, ogłaszam skuteczność krwi Jezusa nad każdym życiem tutaj. Ojcze, błogosławię. Błogosławię Twoje dzieci. Panie, dziękuję Ci, że pragnieniem Twojego serca jest to, by każde z nas doświadczyło Twojej łaski w tak wielkim stopniu, by wszyscy ludzie patrzący na nas widzieli, jaka jest różnica między tym, który ufa Tobie, a tym, który Tobie nie ufa. Ojcze, zapraszamy Ciebie. Prosimy Cię, przychodź.